Rozmowy po zachodzie.
I mamy już 5 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo Radio Poznań. Mamy 17 dzień lutego, to wtorek. Jeszcze jeżeli ktoś zdąży, to może pozdrawić Donata, Łukasza czy Zbigniewa. Dziś mają swoje imieniny. Wczoraj rozmawialiśmy o miłości, a dzisiaj porozmawiamy o miłości, ale także i o strachu, bo wilk wrócił do polskich lasów, a razem z nim wróciły pewne emocje i w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się nagłówki ostrzegające przed wilkami widywanymi blisko domów, zagród, miejscowości. Naukowcy mówią jasno, w Polsce od dziesięcioleci nie odnotowano ataków dzikich wilków na ludzi. Skąd bierze się więc strach? Czy naprawdę mamy się czego obawiać? Czy raczej opowiadamy sobie starą historię o złym wilku na nowo? Dziś spróbujemy oddzielić te fakty od emocji. A Państwa i moim gościem jest Adam Wajrek, dziennikarz, reporter i popularyzator przyrody związany z Puszczą Białowieską.
Dobry do okazji wieczór. Autor... Głosy za mną to jest mój pies Lolek i jakby zaczął szczekać bardzo, to znaczy, że gdzieś w pobliżu są wilki. On bardzo dobrze, on jest taki owczarkowaty i bardzo dobrze reaguje na wilki, a wilki, znaczy wilki w naszej wsi to nie jest nic dziwnego.
Widzę,
ale co wieczór je tu mamy.
Ma się całkiem dobrze, widzę, Lolek nawet zabawkę przyniósł ze sobą i obserwuje nas tutaj. To od razu zadam pytanie, jaka teraz temperatura w Trymiskach?
Około minus 10 stopni. Taka, powiedziałbym, wreszcie zima, jak bywało tutaj. Nawet powiedziałbym łagodna zima, jak bywało tutaj. Ale też zima, od której odwykliśmy. Więc ja się bardzo cieszę, bo ja lubię zimno, ja lubię śnieg. Uwielbiam chodzić na nartach po lesie, uwielbiam tropić wilki. I kiedyś to robiłem bardzo często, teraz tak jakoś hobbystycznie.
Czyli nie obawiasz się wilków, o tym za chwilę powiemy, ale może wróćmy do historii. I chciałbym zacząć właśnie od twojego pierwszego spotkania z wilkiem oraz od tego, jakie tobie towarzyszyły z tym emocje, bo to było jakiś czas temu i podejrzewam, że te emocje były zupełnie inne niż teraz.
No tak, to znaczy to było, pamiętam to doskonale, to nie było takie spotkanie... że tak powiem twarzą w twarz, albo że w ogóle myśmy wilki widzieli, ale z moim przyjacielem Romkiem Wolańskim, z którym bardzo jesteśmy przyjaciółmi od takich najmłodszych lat, uwielbiamy razem chodzić po górach, uwielbiamy razem chodzić po lesie i bardzo lubiliśmy razem jeździć w Bieszczady. I szliśmy po Bieszczadach, szliśmy... jakoś z Wetliny szliśmy takim pasmem górskim, granicznym. Była zima, był głęboki śnieg, zastała nas noc, naprawdę było ciężko się szło. I gdzieś w oddali zaczęły wyć wilki. Ja nie wiem, no to może teraz oceniam, tak jak znam się na tym trochę lepiej, może to było... kilometr, może nawet 2 kilometry od nas, no kawał drogi w każdym razie, natomiast nam się uruchomiły te wszystkie strachy, które mieliśmy z literatury, które mieliśmy, tkwiły nam w głębi mózgu, no i pamiętaliśmy tylko z różnych traperskich opowieści, że one się boją ognia, więc zaczęliśmy najpierw szukać latarki, latarka okazała się zepsuta, później zaczęliśmy szukać, znaleźliśmy zapalniczkę, zapaliliśmy tą zapalniczkę i tak tkwiliśmy przy tym ogniu. Doszliśmy do obwodnicy bieszczadzkiej, przejechał samochód, te wilki umilkły. Nam się wydawało, że ten samochód je spłoszył, ale to w ogóle teraz myślę, że to nie miało absolutnie związku. One gdzieś były zupełnie gdzie indziej, daleko hen, w ogóle się nami nie interesowały. Natomiast w naszej wyobraźni powstał taki obraz, że one idą za nami, że jest ten głęboki śnieg, że my nie mamy szans, że nas zjedzą, że po prostu nawet jakieś marne kosteczki z nas nie zostaną i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to pamiętam bardzo dobrze. Później pamiętam spotkanie już w Puszczy Białowieskiej. No to muszę powiedzieć, że ugięły się po mną nogi, bo my mamy ten taki, po pierwsze mamy ewolucyjny strach przed drapieżnikiem, a po drugie mamy po prostu te wszystkie historie włożone do głowy. I może o nich nie pamiętamy, może o nich nie myślimy, ale jednak kultura i to wszystko, co wiązało się z wilkiem, nie wiem, wilkołaki, marsz wilków w Akademii Pana Kleksa, traumatyczne przeżycie dla całego mojego pokolenia.
Tak, bo teraz widzimy te czerwone oczy, ale jeszcze przecież bajka o czerwonym kapturku.
Bajka o czerwonym kapturku, chyba najmniejszy problem.
Najmniej przerażające.
To bajka, ale jakby te wszystkie historie, książki, które czytałem, Kurwooda, Londona, one czasami mówiły dobrze o wilkach, ale też opowiadały o jakichś takich zagrożeniach. Więc to wszystko, z czego człowiek nie zdaje sobie sprawy, a co tkwi w jego mózgu, powoduje, że jak spotyka wilka, albo jak czuje tą pierwszą obecność wilków gdzieś obok, no po prostu ten cały strach, to wszystko się uruchamia. No i tak było też ze mną, chociaż muszę powiedzieć, że te pierwsze wilki, które widziałem, to było bardzo ciekawe, że zawsze mi się myliły z jakimś zwierzęciem, że jakby mózg trochę bronił
to,
się
przed to, tym, że to wilk.
Że to wilk, tak. To znaczy jakby, że mi się to wydawało, że to jakaś sarna, albo z daleka, że to lis, albo kiedyś z Nurią byliśmy i wydawało nam się, że wilk przeszedł. Zawyliśmy, bo one często reagują. No wiecie, ten wilk jak wrócił, to trochę był za taką górką, a miał naprawdę wielki, wielki łeb. To wydawało nam się, że to dzik duży bardzo idzie. Więc jakby te pomyłki się jakby zdarzyły. No ta różnica między mną a myśliwym jest taka, że ja nie strzelam do zwierząt, więc nawet jak z czymś pomylę, to nic przypadkowego nie zabije.
No dobrze, ale po tym pierwszym spotkaniu, tym pierwszym strachu, no to przyszła, można powiedzieć, edukacja, czy ta świadomość.
No to też
czasem
długo trwało, bo znaczy, żeby było jasne, to znaczy to dlatego ja się trochę nie dziwię, że ludzie się tak łatwo poddają tej nagonce. To znaczy, bo to nie jest, znaczy tak łatwo stają się elementem tej nagonki, bo to nie jest łatwe. Ja gdzieś tam zrozumiałem, że to wilki się bardziej boją mnie niż ja powinienem się ich bać. Zrozumiałem, kiedy myśmy brali udział z Nurią, tutaj był w takim programie badawczym wilków, kiedy zakładano im obroże telemetryczne, obroże z nadajnikami. Myśmy je byli częścią takiego bardzo dużego zespołu, Zakładu Badania Ssaków, teraz Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, zespołu naukowców pod kierownictwem profesora Jędrzejewskiego, profesora Okarmy i profesor Schmidt tam był i profesor Kowalczyk obecny. Cały zespół naukowców bardzo duży i musieliśmy jakoś te wilki łapać, żeby im zakładać te obroże. No i to było łapanie we fladry. One się boją przekraczać fladr, czyli takich na sznurku wiszących wstążek płacht. Te olbrzymia operacja. Chodziło o to, żeby je wpędzić w sieci. I one wpadały w te sieci, plątały się, były przygniatane do ziemi takimi specjalnymi widelcami, usypiane i zakładano im obroże. To bardzo bezpieczny sposób, chociaż wymagający tutaj w mojej bardzo dużej ilości ludzi. I one, jak trzeba było to tak zrobić, żeby one szybko podbiegły do tych sieci. Więc jakby poza tą taką naganką, która szła gdzieś z tyłu, była taka linia ludzi rozstawionych trochę przed sieciami, które jak wilk nas minął, to po prostu myśmy go mieli zadanie jeszcze raz przestraszyć. Ja tam stałem w takim miejscu, ubrany na biało, była zima, było maskujące wszystko. Takie ubranie specjalne miałem i w pewnym momencie usłyszałem, że idą ci ludzie i zobaczyłem, że idzie piękny, wielki wilk. Tak jak naprawdę, jak z jakichś amerykańskich filmów, z jakichś bajek Disneya. No wielki, szary, olbrzymi wilk z wielkim łbem, tak duży bardzo. I on mi bardzo blisko minął, nie wiem, może tam 10, może 15 metrów ode mnie. I ja wyszedłem zza tego drzewa, gdzie byłem ukryty. On szedł takim spokojnym truchtem. I zrobiłem hu. I on się odwrócił i zobaczył mnie. I użyję tego określenia, wiem, że w radiu nie powinienem publicznym tego, ale po prostu zesrał się ze strachu. Mm-hmm. To znaczy cała ścieżka do tych sieci to była po prostu rzadka kupa ze strachu. To znaczy ja wtedy zrozumiałem, że to ja jestem tym potworem w lesie. To, Znaczy jakby i wszystkie te spotkania z wilkami, na ogół one są bardzo krótkie. Ja muszę się gdzieś tam specjalnie zamaskować, bo to musi być specjalna sytuacja, żeby one trochę dłużej trwały. Ale one na ogół po prostu, jak się orientują, że człowiek to człowiek, to po prostu momentalnie ucieka.
Na przestrzeni tego czasu dowiadywałeś się tych wszystkich historii jeszcze ze swojej okolicy? Czy tam kiedykolwiek ktokolwiek obawiał się wilków albo opowiadał jakieś straszne historie o tym, co zrobiły te wilki?
To jest bardzo ciekawe, że u nas szczególnie ci ludzie, którzy chodzą do lasu, którzy zawsze jakby z tego lasu korzystali, nigdy się nie bali wilków. To znaczy ja zaczepiałem mojego tutaj sąsiada, którego bardzo lubię z nim gadać, Jarka Poleszuka. On się naprawdę zna na tym lesie. Powiem, że to jest taka jedna z niewielu osób, bo często ja słyszę to od miejscowych osób różne rzeczy, ale widzę, że ci ludzie akurat, co dużo mówią o lesie, mało do tego lasu chodzą. Natomiast Jarek akurat chodzi dużo do lasu, zna ten las, robił tam różne rzeczy, to już mniejsza z tym. I ja go kiedyś tak prowokacyjnie spytałem, mówię, Jarek, ale czy tam, nie wiem, jak byłeś mały, to mama ci mówiła, nie chodź do lasu, bo tam są wilki, nie idź na grzyby, coś tam. I on popatrzył na mnie jak na kompletnego idiotę. Mówi, no co ty, wilka się bać, no jak wilka, tak jakbyś się jelenia bał, no to po prostu... Myślę, że to wynika trochę z tego, że tutaj była cały czas... Znaczy, tutaj nie ma przerwy w tych relacjach wilczoludzkich. To znaczy, żeby od razu było jasne, że one, nie mówię, że one były bezproblemowe, bo mama Jarka mi opowiadała, że wilki potrafiły, nie wiem, tam się podkopać pod, jak było mało zwierząt w lesie, potrafiły się podkopać pod chlew i wyciągnąć jej jakiegoś prosiaka. Natomiast wszyscy tu wiedzieli, że one nie są groźne dla ludzi. I zresztą jak czyta się papiery różne, takie, które zostawiła i administracja carska i przedwojenne rzeczy, no to oni piszą na przykład tutaj, że ludzie na przykład, kiedy byli przez cara gonieni do zwalczania wilków, to niezbyt byli chętni, tak? Bo car miał te wyobrażenia, że te wilki są groźne, że to szkodniki i tak dalej, a ci ludzie z kolei wiedzieli, że one są częścią lasu, że tak naprawdę nie stanowią żadnych problemów, że mieli też taki przesąd ciekawy, że może to był przesąd, ale teraz jak się patrzy na badania naukowe, to on jest dość uzasadniony. Znaczy oni twierdzili, że jak się poluje na wilki, to one się mszczą i później zabijają zwierzęta domowe.
A jak się ten przesąd udało udowodnić? Faktycznie tak jest?
Prawda jest taka rzeczywiście i są na to mocne publikacje naukowe i hiszpańskie, i amerykańskie, ile się nie mylę teraz słowackie, które pokazują rzeczywiście, jak się wilki polują w rodzinach. Tak mówiliśmy na te rodziny Watacha, to jest absolutnie nieadekwatne. Ale one polują w rodzinach i jelenie nie są głupie, tak? To nie są zwierzęta, które stoją i czekają, aż przybiegnie grupa wilków, osaczy je i zabije. One wiedzą, gdzie łatwiej można wpaść w pułapkę, czego trzeba unikać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, żeby polować na jelenie, potrzebna jest wiedza, potrzebna jest taka dobra organizacja i to jest właśnie ta grupa rodzinna. Polowanie rozbijają grupę rodzinną. Mhm. I one wtedy po prostu, ponieważ nie mają wyboru, przełamują strach przed człowiekiem i idą na te zwierzęta gospodarskie. Bo po prostu już trudniej, o wiele trudniej im polować na tą naturalną zdobycz. Więc ta jakby ten przekaz pradawny nie był wcale taki głupi.
No dobrze, ale wracając teraz do współczesnych czasów, jeżeli mówimy o stratach wywoływanych przez wilki, to znamy te wartości? Czy to są takie straty, o których w ogóle warto mówić?
No to, że one oczywiście mogą być dotkliwe dla jakiegoś przeciętnego rolnika, natomiast to się kręci między 2-4 miliony złotych wypłacanych odszkodowań w skali kraju rocznie. No to jest bardzo mało.
Porównując do dzików?
No dziki to wypłacają akurat koła łowieckie, ale możemy porównać do bobrów, to jest kilkadziesiąt milionów, chociaż od razu ja powiem, że ja uważam, że akurat my powinniśmy płacić bobrom za tą robotę, które one robią, zatrzymując wodę, zmniejszając zagrożenie powodziowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no taki jest ten system. Więc to jest marginalne, to jest naprawdę marginalne i w skali Europy to jest naprawdę nic. Więc oczywiście podejrzewam, że dla jakichś pojedynczych hodowców, którzy mają jakieś bardzo wymagające rasy, owiec, kóz. Taki atak wilczy może być problemem i może być dużą stratą, natomiast też one powinny być wtedy dobrze rekompensowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że my ciągle widzimy, że jakby te ataki głównie są spowodowane przez dwa rodzaje sytuacji. No generalnie, oczywiście może są jakieś, na pewno są jakieś wyjątki, bo przyroda nie jest taka jednoznaczna, czarno-biała albo od A do B. To jest po pierwsze brak naturalnych ofiar w jakimś kompleksie i tutaj powiem na przykład ciekawy przykład. Często się słyszy o tym, że wilki zabierają psy, że polują na psy w różnych wsiach. I my tutaj w Puszczy, tutaj w naszej wsi wilki przechodzą przez tą wieś, mamy trochę psów, te psy nie są na łańcuchach.
Biegają luzem, biegają luzem po okolicy.
Biegają, niektóre biegają po podwórkach, niektóre co sprytniejsze potrafią przeskoczyć przez płot i biegać luzem, no znamy takie. Żadnemu się nigdy nic nie stało, bo jak mówię, no tutaj mamy dużą ilość ofiar i stabilne wilcze rodziny.
A z drugiej strony widzimy te nagłówki, które pojawiają się czasami już teraz nawet i co tydzień, jeżeli chodzi o lokalną prasę,
no,
portale.
Albo co tydzień, to, albo i częściej.
Albo częściej. Tak. Ja mówię jakby to w ujęciu naszym tutaj poznańskim, to że faktycznie ciągle są tutaj, są tu. Ten sam fakt jest zawsze odnotowywany. Potem często jeszcze dopisuje się, że jest atak, chociaż tego ataku nie było.
No tak, ja na przykład teraz przeczytałem z ust mamy tej dziewczynki, która podobno była osaczona przez wilki, jak i raport DOŚ-u dotyczący tego zdarzenia w okolicach Żywca, gdzie podobno dziecko 15-letnie wracające o 22, nie wiem co dziecko robi o 22, 15-letnie.
Wraca do domu.
Na takim odludziu. Dobrze, to już nie komentując, ale jasno z jego wynikało, według RDOŚ-u, że te wilki były 150 metrów od niej, według tej mamy były, że one były 50 metrów, że tam no, 50 metrów, no to Jezus Maria, no to nie jest atak, tak? To znaczy jakby i proszę Państwa, no ja byłem naprawdę blisko wilków, no miałem takie dwa przypadki, kiedy były ode mnie 5 metrów, 5, może 4. I jak się szybko zorientowały, że jestem człowiekiem, to uciekły, ale wilk, który jest 50 metrów ode mnie, no to się zdarza, no.
No dobrze, ale to wtedy tutaj rodzi się taki problem, albo taki, nie wiem, błąd logiczny. Z czego to wynika? No bo mamy twarde dane. Te wilki nie atakują ludzi. Mamy twarde dane dotyczące ataków na psy, na, tak jak już wspominaliśmy, na te zwierzęta hodowlane. I zdajemy sobie z tego sprawę, że tego zagrożenia nie ma. A z drugiej strony mamy te narracje tych mediów. Z czego to się bierze w takim razie?
No, pierwsza rzecz to jest taka, że my ewolucyjnie boimy się drapieżników, tak? To jest nasze przystosowanie ewolucyjne. I to są setki tysięcy lat naszej historii po prostu i to jest bardzo dobrze utrwalone. To świetnie opisuje taki amerykański autor, jest taka książka Tygrys na tropie rosyjskiej bestii, nie potrafię powtórzyć, ale on pokazuje takie badanie, jak głęboko ten strach przed drapieżnikiem jest zakorzeniony w naszej ewolucji, w naszej ewolucyjnej historii. To jest niesamowite. Jak zamykamy oczy, jak chcemy sobie wyobrazić potwora, to przecież nie wyobrazimy sobie potwora, który jest na przykład, nie wiem, samochodem, chociaż sam w samochodach i przez samochody i kierujących samochodami ginie mnóstwo ludzi, czy też wtyczka elektryczna w Polsce, nie wiem, kilkanaście osób chyba rocznie jest zabijanych albo ma przez porażenie prądem, tylko widzimy po prostu jakieś zwierzę straszne, tak? Jak słyszymy syk, po prostu cofamy rękę instynktownie. To jest bardzo głęboko w naszej historii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wilk, ponieważ był tępiony, a tępiony był, bo właśnie komuś się wydawało, że poluje na jego zwierzynę, która należy do niego, albo rzeczywiście jak już był tępiony i rozbijany, te rodziny zaczynał polować na owce, więc poluje na jego owce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko spowodowało, że my stworzyliśmy opowieść o tym wilku. To jest po prostu standard, to znaczy jeżeli chcemy poddać jakieś stworzenie, albo nie tylko stworzenie, grupę ludzką eksterminacji, to nie tylko potrzebujemy do tego wykonawców, nie tylko potrzebujemy narzędzi, ale przede wszystkim potrzebujemy opowieści.
Powodu, dla którego trzeba wilka osaczyć i go zdobyć. Czy wilk jest cenną zdobyczą obecnie dla myśliwych, dla kłusowników? Zdarzają się takie przypadki jeszcze?
W Polsce?
Tak.
No, w Polsce naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków nie tylko szacują po tych wilkach nielegalnie zabitych, no, że jest zabijanych około 140 wilków nielegalnie. To jest bardzo dużo. Ja myślę, że też część jakichś tych problemów z tymi wilkami podchodzącymi pod domy, porywającymi psy, właśnie z tego wynika.
Ale sugerujesz, że to jest też jakby wracając do tego, do tej zemsty wilków, tak? Że one dlatego podchodzą.
Znaczy one mogą podchodzić z różnych przyczyn. Znaczy, po pierwsze jest ich więcej, po drugie pod domy podchodzą jelenie. Jelenie, sarny, dziki. No więc dziki, wilki są tam, gdzie są ich ofiary. Mamy też dyspersję, mamy dyspersję młodych, teraz mamy akurat okres godowy, one strasznie są zwariowane, biegają, to może być mnóstwo przyczyn. I tyle, no po prostu myślę, że one zawsze podchodziły. Nuria mi opowiada, że jak tutaj robiła telemetrię właśnie w tych latach 90., to wilki przechodziły przez te remiski, tylko teraz mamy fotopułapki, telefony, możemy to zarejestrować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i rozpowszechnić.
Teraz pojawiają się jeszcze często w internecie przepiękne filmy z dronów, które pokazują...
No, pojawiają się filmy z dronów, ale ja widziałem filmy, znaczy zdjęcia po prostu wykreowane przez sztuczną inteligencję pod tytułem Wilki w mieście.
To się dobrze klika.
I albo były za duże, albo rzucały cień, to dawało się rozpoznać nie tak jak trzeba, więc jakby też jest całe środowisko i to jest środowisko myśliwych, nie ukrywajmy na tym, którym zależy na tym, żeby tą panikę siać. I jak patrzę na to, kto ją rozsiewa, no to są ludzie albo związani z myśliwymi, albo powiązani z myśliwymi.
To jest też niesamowite, że w XXI wieku nadal my, jako obywatele czy uczniowie, nie dowiadują się o wilkach, czy o tych dzikich zwierzętach w Polsce, praktycznie żadnych takich praktycznych informacji. Bo no, ja w szkole się nie dowiedziałem o tym, że wilk nie zabija ludzi. I myślę, że nadal to się nie zmieniło.
To jest wydaje mi się wielki błąd rządu. To znaczy rząd po prostu przyzwala na te populistyczne kampanie. To znaczy tam, co prawda słyszałem, że tam rozsyłali gdzieś jakieś broszurki, ale to nie jest czas na rozsyłanie broszurek. To powinna być bardzo dobra medialna kampania. A tej kampanii po prostu nie ma. I jeszcze mało tego, no, rząd głosując za zdjęciem ochrony, za obniżeniem statusu ochrony wilka w Europie, jakby mrugnął okiem do tych wszystkich populistów. I to jest coś, co jest chyba bardzo, bardzo złe. A tak jak mówię, ten wilk jest też bardzo takim łatwym celem dla populistów, tak? Bo jakby jest ta cała historia, jest ta cała opowieść, no i on na wielu terenach się pojawia po bardzo długiej nieobecności.
I z drugiej strony można też...
dla wielu ludzi coś nowego. Mm-hmm.
Ale można mówić też o sukcesie w związku z tym, że się właśnie pojawia w takich miejscach, to znaczy sukcesie tego, że...
to jest ogromny sukces.
Że ta populacja rośnie?
I trudno to powiedzieć. Znaczy ona na pewno urosła od czasu, kiedy zacząłem się zajmować wilkiem, tak? Ale też urosła populacja jelenia, urosła populacja sarny, urosła populacja łosia, urosła populacja bobra, na które też wilki polują i tak dalej, i tak dalej. No, według takich najbardziej kosmicznych szacunków, chociaż różni politycy z dziwnych partii już nawet mówią, że jest 10 tysięcy wilków, no, to już jakaś bzdura kompletna, no, ale powiedzmy, że jest 4 tysiące. No to ja chciałbym wszystkim przypomnieć, że w Polsce żyje 7 milionów psów.
Właśnie, i czy te psy, albo dzikie psy, nie są jednak większym zagrożeniem niż wilki? Ale o tym się też zupełnie nie mówi, prawda?
No tak, bo to spowszechniało. To znaczy to, że nawet nie dzikie psy, ale źle traktowane psy, wypuszczane psy, to jest większe zagrożenie dla ludzi. No wystarczy sobie sprawdzić, ile mamy pogryzień, ile mamy śmiertelnych pogryzień, tak? No przecież nie dalej niż bodajże w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, mieliśmy człowieka, który został po prostu rozszarpany, tak? Przez psy. Co więcej, powiem tak, że tam, gdzie są wilki, to takich psów nie ma w lesie.
Dlaczego?
trudno powiedzieć, ale wilki jakoś nie lubią towarzystwa psów i je bardzo szybko albo zabijają, albo zjadają, jeżeli się pojawią na ich terytorium. Ja to widziałem tu parę razy w puszczy. Tak.
Dobrze, to za chwilę do tych historii wrócimy. Zapytam także o to, jak wilki są postrzegane w innych krajach Europy, ale zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Przygotowaliśmy piosenki. Wybrałeś dwa takie utwory. To teraz możesz je zapowiedzieć na antenie Radia Poznań, ale też uzasadnić, dlaczego akurat ta, a nie inna piosenka.
Ale którą damy? The Clash pierwszy?
To wybór należy do ciebie, mamy dwie przygotowane.
To ja poproszę The Clash, Should I Stay or Should I Go, bo jestem starym punkowcem, to po pierwsze. A drugą poproszę dla Nuri, dla mojej partnerki cudownej, która badała ten, i to będzie Nat Bush City, Tina Turner, Tina Ike Turner.
To zacznijmy od tej pierwszej piosenki, a drugą zostawimy sobie na koniec.
Dobrze.
To teraz na antenie Radia Poznań.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decisions, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Po zachodzie.
21.34, słuchają Państwo Radia Poznań, a Państwa i moim gościem, przypomnę, jest Adam Wajrak, dziennikarz. Rozmawiamy dzisiaj właśnie o wilkach, o złej prasie, jaką mają wilki. I teraz właśnie chciałbym wrócić do tego, jak wilki są postrzegane poza Polską. Bo jeszcze na chwilę zatrzymując się w naszym kraju, to trzeba stwierdzić, że jednak i tak ta retoryka na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat trochę się zmieniła na plus.
To znaczy, ona się chyba niestety troszkę zmieniła na minus, to znaczy, bo my mamy... Znaczy, retoryka, natomiast ja nie wiem, jak postrzeganie, bo nie mam badań. Mm-hmm. Polacy generalnie postrzegają wilki dość dobrze. I to widać w różnych badaniach. Natomiast ja muszę powiedzieć, że z takim natłokiem tych złych informacji, tych fake newsów też takich bardzo czasami obrzydliwych, tak? Bo ja powiem, nie całkiem niedawno była taka historia, kiedy znaleziono objedzone przez padlinożerne zwierzęta szczątki człowieka, który po prostu zaginął w lesie. I cała ta myśliwska logo, infosfera, od razu wilki go po prostu zabiły i zjadły. No ja widziałem zdjęcia tego nieszczęsnego człowieka i jedno, co mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że po prostu tam wilków obok niego nie było. No.
Czyli to najzwyczajniej wygląda inaczej.
Najzwyczajniej po prostu człowiek umarł i został zjedzony przez padlinożerne zwierzęta typu lisy, kruki, nie wiem, jenoty czy coś takiego. No, to jest, więc to jakby narasta i tak jak mówię, ponieważ czasami potrafią się ci ludzie posługiwać czyjąś krzywdą tak bardzo w sposób tak bardzo nieprzyzwoity, to wydaje mi się, że tutaj przekraczane są pewne granice, w których wcześniej tego nie było. I ja myślę, że to, tak jak mówię, wynika z tego, że po pierwsze ten wilk jest łatwym celem dla różnego rodzaju populistycznych ruchów. Jak sobie zobaczymy, jakie siły polityczne na temat wilka krzyczą w Polsce, jacy posłowie, no to od razu się to jakby układa w jedną całość. Natomiast też mówię, że tego jest bardzo dużo. No jakby ja uważam, że też samorządy, te same takie nagłówki, pojawiły się wilki, ostrzegamy, tak?
No tak, właśnie, że samorządy się też tym zajmują faktycznie.
Znaczy oczywiście powinny mówić, okej, pojawiły się wilki, tak i tak się zachowuj z psem, zresztą, no nie wiem, powiedzmy sobie, no wychodzenie z psem luzem, bieganie z nim po lesie jest nielegalne tak czy inaczej. Czy tam są wilki, czy nie ma wilków. Jeżeli będą wilki, to tylko ten pies może zostać zjedzony. Tylko tyle. Natomiast, tak jak mówię, on z punktu widzenia prawa przynajmniej zasługuje na mandat. Więc jakby tego się pojawiło mnóstwo, to podejrzewam, że będzie zmieniać postrzeganie przez postrzeganie wilka. Ja się bardzo, bardzo obawiam, że jakiś kolejny rząd zdejmie ochronę z wilków i to niestety spowoduje, że my będziemy mieli z nimi więcej problemów niż mamy, bo te kraje, które polują na wilki, mają mnóstwo problemów z wilkami.
No właśnie, jak to wygląda w innych krajach?
No, na przykład, nie wiem, no w Estonii jest odstrzeliwane czasami 40% populacji, a straty wśród zwierząt rosną, tak? Co więcej, w krajach takich jak Finlandia, Szwecja czy Norwegia, wilki są odstrzeliwane, a ten strach nie maleje, tylko on rośnie. On rośnie dlatego, że one... Że jakby ja uważam, że to jest trochę takie diabelskie koło, że... W tej chwili jakby cywilizowane społeczeństwa, i bardzo dobrze, nie akceptują zabijania zwierząt dla przyjemności. Większość, tak? Więc trzeba te zwierzęta zabijać, bo albo są zagrożeniem dla upraw, już nie dyskutujmy, czy to jest właściwe, czy nie, albo dla mięsa, albo są zagrożeniem dla ludzi. No i w wypadku wilka to nie jest ani zagrożenie dla upraw, ani dla mięsa, więc to jest po prostu historia pod tytułem oho, to na pewno jest groźny dla ludzi. Skoro się do niego strzela, to na pewno jest groźny dla ludzi. Tak i powstaje nam w głowie ten. No więc jakby to, że ludzie się bardziej boją po prostu wilków tam, gdzie się do nich strzela, jest oczywistością. A im bardziej się boją, tym bardziej się strzela.
No tak, wszystko wydaje się logiczne, chociaż nie jest logiczne. Dobrze, ja teraz chciałem w takim razie przejść do tej przyjemniejszej części, bo chciałem zapytać, czy trudno wytropić wilka? Bo one pojawiają się faktycznie co jakiś czas blisko miast, często widzimy...
Znaczy, ja akurat chcę powiedzieć, że Puszcza Białowieska jest jednym z najlepszych miejsc do obserwacji wilków. No my tu mamy je chronione od bardzo dawna, bo tak jakby zaczęły się te badania telemetryczne na początku lat 90. ubiegłego wieku, to się skończyło strzelanie do wilków. i jakby ochrona wilka weszła w całym kraju w 97 roku, natomiast myśmy tu mieli je wcześniej chronione. I tutaj wilki dość można zobaczyć, ale czy to jest łatwe? Nie wiem, no widzę fotografów, którzy spędzają godziny na drogach, ale też widzę ludzi, którzy tu przejeżdżają na 2-3 dni i widują wilki, tak? To znaczy jakby ja wilki widuję no powiedziałbym tak może do 10 razy rocznie.
No ale ile czasu spędzasz w lesie?
Chociaż ja, tak, ale ja za nimi specjalnie nie chodzę. To znaczy, to nie jest tak, że ja już specjalnie je tropię, czy łażę, czy czaję się. Czasami jak widzę świeży trop albo gdzieś krążą kruki, no to się zatrzymam. Ale to nie jest tak, że ten... No ostatnio wracałem, nie wiem, na rowerze z zakupów, wjechałem na taką drogę zaraz za Hajnówką i wyszedł mi piękny wilk na drogę. Bardzo, bardzo piękny.
Wspominałeś o krukach. One się pojawiają dlatego, że jest w pobliżu padlina, czy reagują na wilki?
Tak, one się pojawiają, bo jest wilcza ofiara. To jest w ogóle zagadka z tymi krukami i wilkami. Ja napisałem w mojej książce, tak opierając się na takich wstępnych relacjach z Yellowstone, że kruki latają za wilkami. Ale później z Nurią pojechaliśmy do Yellowstone i się okazało, że kruki w ogóle nie latają za wilkami. Założyłem, bo tam nadajniki mają i wilki, i kruki. I się okazało, że kruki w ogóle za nikim nie latają, a wszystko wiedzą. I nikt nie wie, jak to się dzieje, że one po prostu wszystko wiedzą. Wiedzą, gdzie wilki coś zabiją, chociaż wcale za nimi nie latają. Bardzo ciekawe. To jest też, mówi o tym, to już abstrahując od wilków, mówi o tym, jak bardzo niesamowity jest system, ten w ogóle zmysły ptaków i jak potrafią postrzegać zupełnie inaczej świat, jakby poza naszymi wyobrażeniami. Tam ci amerykańscy naukowcy pokazywali nam takiego kruka, który mieszkał sobie, jest jakby prawie, że pół oswojony, dzieci im w szkole wysypują mu orzeszki, on tam przylatuje, dzwoneczkiem dzwoni i pewnego dnia rano ten kruk wystartował, przeleciał 40 kilometrów w środek parku Yellowstone na świeżo zabitego przez wilki jelenia. Nikt nie wie, jak wiedział o tym, że właśnie go przed tam godziną zabiły.
Ile jest wilków w Puszczy Białowieskiej?
Trudno nam powiedzieć, bo nie ma takich dobrych badań. Mówią, że z takimi okolicznymi rodzinami, które wychodzą też poza puszczę, to jest 7. Natomiast to, co się zmieniło, no to mamy o wiele większe te rodziny wilcze. I to wynika z tego, że zabrakło dzików przez afrykański pomór świń i przez odstrzał. Dziki stanowiły jakieś 20% ofiar wilków w tych latach 90. No i one musiały się na coś przerzucić. Przerzuciły się na łosie i na żubry, zaczęły zabijać żubry. I my mamy przez to większe rodziny. No jest taka zasada, jak właśnie w Yellowstone, one są bardzo duże, no więc tutaj takie rodziny po 15 wilków to jest już normalka, chociaż ja teraz zdjęłem zdjęcie z fotopułapki, wyciągnąłem taką starą fotopułapkę, która gdzieś tam wisiała w lesie od pół roku, no i w listopadzie przyszło pod nią 5 wilków. Więc to jakby jest, myślę, że się też bardzo, bardzo zmienia. Te rodziny się mogą dzielić, mogą oddzielnie polować i tak dalej. To jest, myślę, że jest ile wilków? Nie wiem, między 30 a 40. Też jest bardzo duża śmiertelność, trzeba pamiętać, tak? Śmiertelność wywoływana przez choroby, przez kleszcze, przez świerzbowca. Więc jakby to jest bardzo płynne wszystko.
No dobrze, to jak mamy reagować, kiedy zobaczymy takiego wilka na swojej drodze? I też...
Ja mam bardzo prostą odpowiedź. Zachwycić się, bo to bardzo krótko potrwa.
Aha, on szybko zareaguje i szybko zwieje.
Tak, dokładnie. Też oczywiście są takie filmiki, gdzie ludzie pokazują, jak te wilki nie boją się, tak? Znaczy, ale one są filmowane albo z domu, albo z samochodu. One nie mają świadomości, że gdzieś tam stoi człowiek. Zresztą generalnie zwierzęta się nie boją samochodu.
Czyli
tak jak powiedziałem, za krótki czas ewolucyjny, żeby stwierdzić, że to jest zagrożenie.
Czyli tak, samochód to nie człowiek po prostu.
Tak, po prostu tak, dokładnie.
Najczęściej widzimy wilki samotnie, czy faktycznie pojawiają się w rodzinach i od razu, jeżeli widzimy
bardzo.
Jednego...
Ja na ogół widuję samotnie. Miałem kilka bardzo fajnych spotkań z taką grupą większą. To fajnie podeszły, ale też trzeba pamiętać, że one potrafią się rozdzielać. Stąd chyba się wzięły te wszystkie historie o tych samotnych wilkach. Wiesz, też one może wzięły się stąd, że to były, one powstawały w okresie bardzo intensywnego tępienia wilków, więc wtedy mogły być te samotne. Ale ja zwykle widzę tak, pojedynczo, czasami dwa, czasami trzy, no chyba tak razem, razem, to znaczy naocznie widziałem sześć. Natomiast przez noktowizję tutaj moi przyjaciele różnie obserwują no już takie większe ilości. One na przykład potrafią sobie gdzieś tam iść przez pole.
No ale większa ilość. Czy wilk jest w ogóle potrzebny ekosystemowi?
Nie, no szalenie jest potrzebny. To znaczy jakby my... chciałbym powiedzieć, że ta ochrona wilka to nie jest tylko widzimisię jakichś fotografów, jakichś miłośników i tak wilków. Znaczy my nie będziemy mieli zdrowych lasów bez wilków. Znaczy nie będziemy mieli... Znaczy żeby las funkcjonował bez wilków, to my musimy grodzić w tych lasach, zakładać siatki, uprawiać monokultury i tak dalej, i tak dalej. Wilki kreują coś, co się nazywa, Amerykanie to wykryli, ale tu widzimy w Puszczy Białowieskiej też, coś, co się nazywa krajobrazem strachu. To znaczy jelenie, których jest bardzo dużo, ale też łosie, nie zgryzają tam, gdzie często występują wilki, znaczy w tak zwanych takich core area. Poza tym wilki utrzymują i jelenie, i innych roślinożerców w stałym ruchu.
Czyli
to
tak
nie jest tak, że one mogą tam sobie usiąść i tak dalej.
Czyli muszę powiedzieć, że to jest
uwagę,
taki
że jak
trener personalny.
Myśliwi, to po pierwsze myśliwi polują w określonym czasie i w określonych miejscach. Tak? Zwierzęta to doskonale wiedzą. A więc wilki są wszędzie i zawsze. I jeżeli chcemy mieć lasy w jakoś odporne na katastrofę klimatyczną, jeżeli chcemy mieć w miarę zdrowe populacje innych zwierząt, a wraz z katastrofą klimatyczną po prostu to się będzie zmieniać, to musimy mieć jakiegoś dużego drapieżnika. Ryś nie spełni tej roli, bo ryś niestety, z ubolewaniem to stwierdzam, nie jest tak plastyczny jak wilk, nie potrafi tak łatwo zasiedlać nowych terenów jak wilk. Wilk może żyć i w polu kukurydzy, i może żyć w lesie, w którym po prostu są same sosny i na bagnach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wilka. Już nie mówię o takiej rzeczy, jak chociażby usuwanie padłych dzików z afrykańskim pomorem świń. Myśliwym jakoś to nie wychodzi, natomiast wilkom to wychodzi świetnie.
Czyli za to możemy też być im wdzięczni. To wracając w takim razie do tego strachu, który pojawia się w lesie. Są jakiekolwiek zwierzęta, których możemy się w polskich lasach faktycznie obawiać, skoro wiemy już, że wilków nie, a wydaje nam się, że są najstraszniejsze?
Znaczy ja powiem tak, ja miałem dużo, ja próbowałem to sobie analizować. Żółkr mnie trzy razy pogonił, ale to była moja głupota. Widziałem atak niedźwiedzicy na mojego pana reżysera, jak kręciliśmy niedźwiedzie w Tatrach, ale to też wynikało z naszej głupoty, od razu mówię. I tak sobie przeanalizowałem to wszystko i jest jedno zwierzę, które mnie omal nie zabiło. I to była osa w puszce po pewnym napoju i ona mnie dziobnęła w język i gdyby nie mój kolega, to powiedział natychmiast do szpitala, to byśmy zapewne byśmy nie rozmawiali. Więc nie, znaczy powiem tak, w lasach nie ma takich zwierząt. No jest generalnie tak, osa w takim tym może alergika zabić, tak, to prawda.
Czyli możemy powiedzieć wprost i jasno, że przed sezonem letnim, jeżeli ktoś planuje kemping pod namiotem w lesie, nie ma się czego obawiać.
Znaczy nie, no jedyne zwierzę, którego jakoś powinniśmy się obawiać, to jest kleszcz, tak, który roznosi bardzo nieprzyjemne choroby i dlatego ja wszystkich bardzo proszę, żeby po pierwsze uważali na kleszcza, po drugie się zaszczepili przeciwko zapaleniu odkleszczowemu opon mózgowych. Bardzo wszystkich proszę, bo to jest bardzo, bardzo poważna choroba.
Dobrze, to ja muszę zadać to pytanie. Ile kleszczy wyciągnąłeś ze swojego ciała na przestrzeni całego życia? Możesz określić?
Ja bardzo dużo kleszczy wyciągam i bardzo na to uważam. Wiem, że żadne środki nie pomagają, że trzeba się oglądać zawsze po przyjściu, bo mimo to jakieś te kleszcze się wbijają. Więc tak jak mówię, no to akurat traktuję bardzo poważnie, bo ostatnio no właśnie jedna z moich koleżanek, przyjaciółek, no nie zdążyła się zaszczepić i wylądowała w bardzo ciężkim stanie w szpitalu.
To wróćmy do Wilka. Co ciebie najbardziej zafascynowało w Wilku od samego początku?
No bo ja, żeby było od razu jasne, ja nie jestem takim jakimś wilczofanem, tak? To znaczy, jak idę do lasu, to nie jest tak, że muszę sfotografować wilki, nic naokoło mnie po prostu nie interesuje. Jak po drodze spotkam dzięcioła trójpalczastego, albo śluzowce, albo żubra, albo jelenia, to sobie po prostu przy nim przystanę, albo suweczkę. Natomiast ja u wilków bardzo, bardzo mi się podoba ta ich struktura socjalna, ten sposób komunikowania się, to, że one są bardzo rodzinne i bardzo zespołowe. Bardzo są zespołowe. I to widać, że jeżeli coś z tym zespołem się dzieje, to się dzieją złe rzeczy od razu. Znaczy, jeżeli tam wypadnie szczególnie jakiś taki wilk, a raczej wilczyca, bo to się okazuje, że wilczyce mają bardzo ważną rolę, która ma tą wiedzę, która wie, jak polować, no to się zaczynają problemy. Więc to jest chyba najważniejsze. Dla mnie jak je tropię, to jest bardzo niewytłumaczalne to, że na przykład przez bardzo wiele kilometrów potrafię je tropić, na przykład pojedynczego wilka albo dwa wilki. I po pewnym czasie one się schodzą w jednym miejscu, jakby cała rodzina. Aż trudno powiedzieć, jak one się umawiają, to jest taka jakby zagadka dla mnie ciągle.
To przez obroże telemetryczne.
Oczywiście można powiedzieć, że wyją, tak, ale to są na przykład takie spotkania w dzień, gdzie ja jestem, czuję, że niedaleko, a nie słyszę żadnego wycia, a one się spotykają.
Czyli fascynujące zwierzę. Jeżeli chodzi o porównywanie do psów, no bo to porównanie automatycznie się często pojawia. Jakie są największe różnice właśnie między psem a...
No to są oczywiście różnice w budowie. No wilk to jest maszyna do polowania i do zabijania. To jest po prostu mięśnie, kości i skóra, taka dość luźna skóra, też powiem od razu. No i też myślę, że wilki są, i to jest chyba moje wrażenie, tak jest z oswojonymi wilkami, to znaczy one są bardzo niezależne, to znaczy bardzo potrafią, bardzo, bardzo są większymi indywidualistami, to znaczy psy jednak w drodze tej selekcji, bo to są wilki, psy to są wilki, tak przecież, no są bardzo, bardzo od nas zależne. W rozwiązywaniu, na przykład przy rozwiązywaniu różnych problemów były takie badania, wilki po prostu robią to same z siebie, tak? To znaczy jakby nie czekają na instrukcje od pana stworzenia, czyli człowieka. Natomiast też trzeba powiedzieć, że te wilki oswojone na ogół kończą bardzo źle.
Dlaczego? Właśnie przez to. Właśnie, bo co, bo nie potrafią sobie poradzić? Czy właśnie oswojone wilki staje się psem, czy nie?
Do konfliktowych sytuacji z człowiekiem.
Dlaczego?
No bo właśnie są bardzo niezależne.
A, czyli nie da się oswoić wilka.
Wszystko się da oswoić, ale to oznacza też łamanie charakteru, jakieś łamanie natury. Tak, to nie jest. Ja miałem mnóstwo dzikich zwierząt, bo tutaj prowadziliśmy centrum rehabilitacji. I tak jak powiem, no wszystko da się, każde zwierzę da się oswoić. Natomiast to nie jest szczęśliwe rozwiązanie i dla tego zwierzęcia, i często dla człowieka. Więc jakby dobrze jest, kiedy te zwierzaki po prostu żyją na wolności, żyją własnym życiem.
Czyli paradoksalnie, jeżeli mamy się obawiać wilka, to tylko takiego, który jest oswojony.
Tak, ja myślę, że na przykład duża część tych ataków, które opisywanych na przykład w prasie XIX-wiecznej, brała się stąd, że po prostu wtedy zabijano wilki, wybierano szczenięta, część z tych szczeniąt zabijano, ale część trzymano w domach. I to jest, myślę, że jakaś duża, duża część, znaczy część tych opowieści, trudno naprawdę analizować te historie z XIX wieku. Ja często patrzę na takie, są słynne obrazy Wierusza Kowalskiego, takie ataki wilków na sanie, na coś tam, wyglądają strasznie wiarygodnie dla kogoś, kto się nie zna, ale jak ja na nie patrzę, to widzę, że te wilki są potwornie tłuste. I jakby nie ma takich wilków w naturze i później jak sobie grzebałem w różnych szpargałach, to się okazywało, że Wierusz Kowalski zauważył, że te jego obrazy się znakomicie sprzedają. No i miał takiego wilka na łańcuchu w swoim majątku pod suwałkami. No i go ciągle kopiował, więc jakby... To jest tak, że tak, te oswojone, wybierane wilki mogą być przyczyną różnych problemów.
A jak zachowują się wilki, które łączą się z psami? Takie połączenie
też się
pojawia.
Trudno powiedzieć, bo to jest też chyba wynika jakby na skraju zasięgu, albo tam, gdzie one nie mogą znaleźć partnera, albo tam, gdzie są rozbite rodziny. Ja takich rzeczy tutaj wpuszczę od bardzo... Właściwie widziałem jedną taką krzyżówkę, i wydaje mi się, że ona powstała sztucznie. To znaczy po prostu przyprowadzono do wilka w niewoli psa. Natomiast bardzo często było mówione, i to ja też zresztą pisałem w swojej książce, że te krzyżówki są jakieś takie bardziej agresywne, że lepiej, że potrafią atakować ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz więcej badań pokazuje, że to są jednak opowieści i historie, nieprawda.
No dobrze, to
będę musiał też zweryfikować to w mojej książce, może w następnych wydaniach.
A te się z pewnością przydadzą. Powoli kończy nam się czas, bo już za 5 minut godzina 22. Gdybyś miał jednym zdaniem powiedzieć słuchaczom Radia Poznań, czego naprawdę powinniśmy nauczyć się od wilków, to co by to było?
Znaczy, ja myślę, że powinniśmy się nauczyć... Znaczy, one znają swój teren, więc poznajcie swój teren, poznajcie las obok siebie. Pamiętajcie o tym, że praca zespołowa jest najważniejsza i naprawdę, słuchajcie, próbujcie przełamywać ten strach. To znaczy, ja myślę, że to jest trudne. To jest coś, co nie jest łatwe. Mówię to po sobie, bo my naprawdę mamy ten duży background kulturowy, ten ewolucyjny strach. Natomiast próbujcie sobie chodzić, szukać tropów. One bardzo lubią chodzić też po drogach, bo są dość wygodne, więc też myślę, że duża część spotkań wynika z tego, że one po prostu lubią chodzić po drogach. I cieszcie się, że po prostu one są obok nas gdzieś. A że czasami tam przejdą obok jakiegoś domu. No ja wilka, nie wiem, też miałem bodajże ponad może 2 tygodnie temu, tutaj przed domem Lolek szalał, wyszedłem z latarką, patrzę, przed bramą stoi wilk, no i tyle.
Taka historia, Lolek jest spokojny, czyli wilków teraz...
Dzisiaj tak, dzisiaj Lolek jest spokojny, śpi, także wilków to na pewno...
Teremiska.
Jest niezłym dzwonkiem na wilki, tak, to prawda.
Adam Wajrek, dziennikarz, popularyzator przyrody, był Państwa i moim gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I piosenka dla Nuri. Jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze teraz na antenie Radia Poznań aż do godziny 22. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
Do usłyszenia. Albo do zobaczenia. Albo jedno i drugie. Dobranoc.
Dobranoc.